Tłum jest czymś, co zarazem fascynuje i przeraża. Żyjemy w czasach, gdzie nie do pomyślenia jest istnienie poza tłumem. Tak anegdotycznie zacznę. Zobaczcie, nasze marzenia o tym, by się wyrwać, by mieszkać gdzieś na obrzeżach, jakiś domek w Karpatach, tak? Zawsze kończy się powrotem w przestrzeń tłumną, do siebie, bo nasza rzeczywistość, nasz czas historyczny jest po prostu tłumny. Tłum staje się zbiorowym bohaterem literatury gdzieś właśnie w momencie gwałtownego przyspieszenia cywilizacyjnego, gdy miejsce tych tradycyjnych, małych, archaicznych wspólnot zajmuje wielka zbiorowość, skupisko ludzkie. Miasta zaczynają przyciągać ludzi i w tych miastach stajemy się anonimową, bezładną masą, oczywiście upraszczając. W tych skupiskach zatarciu ulegają tradycyjne struktury, takie, o jakich czytaliśmy na przykład w Chłopach, gdzie jest wyraźnie góra, dół, ktoś, kto decyduje, ktoś, kto komuś podlega. Stajemy się bardzo egalitarni, stajemy się sobie równorzędni, ale stajemy się też sobie obcy. Doświadczeniem tak powszechnym obecnie, powszednim, a tak dziwnym jest to, że na przykład mieszkamy drzwi w drzwi z ludźmi, których zupełnie nie znamy. Sąsiad, klatka obok, tak. Te relacje sąsiedzkie, oczywiście ja wiem, że one są różne, ale najczęściej chyba jednak tak to wygląda. Relacja zamykająca się na jakiś dzień dobry, miło pana widzieć ewentualnie, ale jesteśmy bardzo obok siebie. Tłum, który nas oddziela od siebie. To nie znaczy, że tłumu nie było nigdzie wcześniej w literaturze, bo to zabrzmiałoby nieuczciwie, ale gdzieś w antyku, chociażby Horacy, odi profanum vulgus et arceo. Nienawidzę ciemnego tłumu i unikam go. To już gdzieś tam pojawia się ten mit artysty, który ma poczucie odrębności, potrzebę samotności, jest kimś z boku. Ale tak jak powiedziałem, tłum jako zjawisko socjologiczne dotyka nas szczególnie w wieku XX. Zresztą na samym początku XX wieku pojawia się niezwykle ważna książka, tutaj akurat socjologiczna, nie literacka, Gustave Le Bon, Psychologia tłumu. Ona, wiem, że w tym momencie niektóre jej tezy są już podważane, ale cały czas to, co mówimy o tłumie, często mówimy słowami tej książki. Może fragment chociażby, żeby się pojawił. Wyrazem tłum oznaczamy zwykle zbiór jakichkolwiek osobników, niezależnie od ich narodowości, płci i wyznania oraz przypadku, który je zgromadził. Ze stanowiska psychologicznego wyrażenie tłum posiada znaczenie całkiem odmienne. Przy pewnych okolicznościach i tylko przy tych okolicznościach zbiór jednostek nabiera cech nowych zupełnie, różnych od tych, jakie mają osobniki wchodzące w skład tego aglomeratu. Świadomy siebie osobnik znika. Uczucia i myśli jednostek przybierają jeden i ten sam kierunek. Tworzy się dusza zbiorowa, a choć istnienie jej jest niewątpliwie krótkotrwałe, posiada ona cechy bardzo wyraźne. Zwróćmy uwagę, tłum jest przestrzenią ludzką, w której zacierają się nasze cechy indywidualne, gdzie ja jako osobny człowiek, tak, osobna jednostka ginę, mój głos jest niesłyszalny. Głos tłumu jest głosem zbiorowym. Tłum podlega popędom. Tłum działa emocjonalnie. Tłum, wzburzony tłum może być groźny. Ktoś, kto jest w stanie zapanować nad tłumem, ten ma niezaprzeczalnie największą władzę. Wielka historia wielkich przewrotów w XX wieku to jest historia panowania nad tłumami. Ktoś, kto był w stanie pociągnąć za sobą tłum, wielcy manipulatorzy, geniusze zła, to oni decydowali o tym, w którym kierunku podążała historia. Tłum pojawia się w literaturze wysokiej, ale zobaczcie, ile też tłumu mamy po prostu w tekstach popkultury. Jak bardzo wyraźnie tłum wpisuje się w naszą samoświadomość. Próbujemy się zdefiniować wobec tłumu, poza tłumem, w zetknięciu z tłumem. Piosenka Tiltu, tak? Czarny tłum kłębił się i wyciągał ręce. Bardzo często właśnie bohater piosenek takich rockowych jest kimś, kto stawia się niby poza tłumem, ale bez tego tłumu nie jest w stanie żyć. Jest pytanie, w nawiązaniu nawet do Gustawa Le Bon, czy zawsze zbiorowość ludzka, ten aglomerat, jak to tutaj ładnie Le Bon nazwał, czy zawsze musi być właśnie tłumem? Bo tłum, samo słowo, ma w sobie coś negatywnego. Ciżba, tak, tłuszcza. Tłum jest pozbawiony racjonalności. I czasem tam, gdzie mamy tłum, wystarczy kamyk, żeby ruszyła lawina. Czasem w znaczeniu dosłownym, mówię tutaj chociażby o wielkich, tragicznych wydarzeniach, na przykład na niektórych stadionach, tak, gdzie tłum spanikowany kogoś zmiażdżył. Tak. Ale tłum bywa też znakiem tego nowego, które witamy z jakąś nadzieją. Tłum, który jest cząstką miasta. U Tuwima chociażby, w tej wczesnej takiej juwenilnej twórczości, tłum pojawia się jako witalizm, biologizm, coś przeciwko czemu nie jesteśmy w stanie zaprotestować. Ten słynny wiersz Wiosna, który został opublikowany w ProArte i wywołał takie oburzenie części studentów, bo był skandalizujący. Gromadę dziś się pochwali, pochwali się zbiegowisko i miasto. Na rynkach się stosy zapali i buchnie wielkie ognisko i tłum na ulicę wylegnie. Z kątów wypełznie, z nor wybiegnie, świętować wiosnę w mieście, świętować jurne święto i ciebie się pochwali brzuchu w biodrach szerokich niewiasto. Tłum znowu uruchamia tutaj coś dzikiego, co jest zwrócone przeciwko kulturalizmowi, przeciwko cywilizacji. Tłum, który uruchamia w nas jakieś pokłady nowej energii, ale niesie ze sobą też grozę zniszczenia. I u Tuwima ta ambiwalencja zostaje wygrana. Widzimy tutaj pochwałę, a jednak ta groza gdzieś podskórnie drąży. Ale też zupełnie inaczej, choć w tym samym czasie na tłum patrzył Julian Przyboś. Pamiętamy, był to twórca awangardy krakowskiej, która głosiła hasło 3 razy M, miasto, masa, maszyna. I ta masa to był po prostu tłum ludzki. Ale tłum rozumiany już nieco inaczej, bo dla awangardy wzorcem, arcywzorcem naszej cywilizacji była właśnie maszyna. I u Przybosia tłum jest już zdehumanizowany. Jest czymś wpisanym w taką logikę maszyny. Pochód. Spojrzeć, a ze spłoszonych miejsc samochody rozwożą miasto. Róg za rogiem zmyka z ulic na plac, który, okręciwszy w koło pochód, zaczyna toczyć i nieść. Co drugi słup, który się był zastał, przerzuca się po słupach nawzajem. Przez most, nim zdążył wstać, pędzącym kołom gromada siebie z rąk do rąk podaje. Okna wyskoczyły z murów w wyciągnięte ramiona par. Z góry po poręczach zsuwają się piętra. Podjęte betonowym chwytem chwieją się, nad głowami niesione wzdłuż, gdy wtem opadają na skrętach. Tłum przetkał miastem swój marsz. No, dosłownie tłum pojawia się tutaj w zakończeniu. Zobaczcie, tłum jako zbiorowość ludzka jest krwiobiegiem miasta. Tłum daje życie. Ten tłum ma w sobie pęd. Pęd staje się wartością nadrzędną w cywilizowanym świecie. Tłum porywa jednostki. One się tutaj, no właśnie, tracą swoją indywidualność. Mamy do czynienia wręcz z jakimiś cząstkami ludzkimi. Wyciągnięte ramiona par. Ta dehumanizacja zostaje tutaj opisana właśnie przez taką cząstkowość ciała ludzkiego. Tłum staje się jednym zbitym ciałem. Staje się jedną poruszającą masą. Ale właśnie to sformułowanie, bo Tutaj mówimy też o jakiejś sytuacji politycznej, to jest pochód, tak? Tutaj ten pochód, który pewnie niesie ze sobą jakieś hasła, pewnie ideologiczne, tak? Awangarda była bardzo lewicowa w swoich hasłach. To ten tłum przetkał miastem swój marsz. A więc tłum przetyka, czyli udrażnia, moglibyśmy powiedzieć. Sprawia, że coś na powrót jest działające, skuteczne. Tłum, który sprawia, że to miasto staje się znów funkcjonalne. Tłum ma swoją rolę do odegrania. I wreszcie tłum już w literaturze powojennej. To Anna Sobolewska napisała, że chyba jedynym poetą, który tłum waloryzował pozytywnie, był Miron Białoszewski. To u Białoszewskiego tłum był taką otuliną ludzką, w której można się skryć. Białoszewski nie tylko jako pisarz, ale po prostu jako człowiek, nie lubił przestrzeni pustych. Był człowiekiem miasta. Ale inny wiersz, trochę może wbrew temu, co powiedziałem, co powiedziała Anna Sobolewska, Stanisław Barańczak, u niego tłum też jest czymś ważnym. Tłum, który tłumi i tłumaczy. Tłum, który tłumi i tłumaczy, który tupotem i tępą głuchotą stłoczony w autobusach i tunelach tłumi słabiutkie tętno sensu stukające w czaszce, ale który tłumaczy ten ulotny puls na nieodwołalną mowę swej tłumnej samotności. Tłum, który choć nie daje mi się wytłumaczyć i tłumi każde słowo, kładąc mi na ustach dłoń wspólnego milczenia, jednak w moje tętnice tłoczy wspólną krew, czarną, na oczyszczenie czekającą, wciąż tłukącą głuchym mrokiem w mur komory serca. Ten tłum, który tratując i dusząc zarazem ogarnia swym uściskiem, tchem napełnia płuca i niewytłumaczalny jest wytłumaczony. Mamy tutaj taki poemat rozkwitający, ten tłum oznacza bardzo wiele i z pewnością nie wszystko sobie wyjaśnimy, lecz zobaczcie, ta pierwsza ambiwalencja, tłum, który tłumi i tłumaczy. Tłumić to znaczy ściskać, to znaczy wyciszać, to znaczy zabierać komuś głos. Tłum, który spełnia swą negatywną funkcję, tłum, który zagraża, ale równocześnie tłumaczy. Istniejemy poprzez tłum, wyrażamy się poprzez tłum. Ten tłum jest zarazem jednym i drugim, który tupotem i tępą głuchotą stłoczony w autobusach i tunelach. To doświadczenie jakże bardzo ludzkie, że być w tłumie to być ściśniętym. Tak? Doświadczenie, którego nie lubimy, to naruszanie naszej intymności, to, że z osobami obcymi jesteśmy ciało w ciało gdzieś w środkach komunikacji. To też jest jakaś forma przemocy ze strony naszej cywilizacji, bo przecież nie innych ludzi, tak? Tłum, którego nie da się uniknąć i z którym coś musimy zrobić, bo ostatecznie ten tłum to inni tacy jak ja. U Barańczaka właśnie pojawia się inne myślenie o nowoczesności. Poezja Barańczaka otwiera nas na nowoczesność. Bo ten tłum ostatecznie jest tutaj czymś akceptowalnym. Niewytłumaczalny jest wytłumaczony. Wytłumaczony w znaczeniu usprawiedliwiony. Tak będzie, tak ma być. Godzę się na takie bycie. Godzi się poeta, taki jak Horacy, ale Horacy zastrzegał sobie właśnie prawo do samotności. Nienawidzę ciemnego tłumu. A Barańczak jest poetą tłumnym. To widać w jego wierszach. Ktoś, kto czuje solidarność z tak zwanym zwykłym, przeciętnym człowiekiem. Ktoś, kto czuje się odpowiedzialny za innych. Niechęć do tłumu w naszej kulturze może przybierać różne formy. Czasem formy eskapizmu, czasem są to jakieś formy poczucia wyższości, lepszości. Mówimy o tym stadzie baranów bardzo często niezbyt miło. Ale tak naprawdę zadaniem osoby świadomej tego, że żyjemy w czasach tłumnej samotności, jest to, by być odpowiedzialnym za tłum. By dążyć do tego, nieustannie sprawiać, by tłum przemieniał się we wspólnotę. Wielkie pytanie, co należy zrobić, by ta właśnie zbiorowość, gromada ludzka, kierująca się niskimi instynktami, przerodziła się w społeczeństwo wolnych, świadomych obywateli. Byśmy dążyli do tego, by jednak być wspólnotą. Dziękuję.